Witam Was serdecznie. Pozdrowienia od braci i sióstr Koszalina. Niech Was Bóg błogosławi. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od... Witam Was. Jeszcze się nie widzieliśmy. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od przypomnienia sobie tego, co Leszek mówi w swoim świadectwie. Ludzie w świecie, ale także ludzie w Kościele przeżywają różne problemy, prawda? Czy nie? Czy u Was tu w Nowej Soli jest inaczej zupełnie? Tak samo, tak? Tak samo jak wszędzie. Ludzie po prostu przeżywają różne problemy. I te problemy czasami są takimi zwykłymi problemami codziennego dnia, a czasami są to problemy, które potrafią naprawdę nas przygwoździć, prawda? Związać, jakoś tak bardzo mocno przygnieść. Ale jest taka rzecz, słuchajcie, która w Kościele i w świecie jest szczególnym narzędziem, które stwarza problemy. Ostatnio studiujemy od początku do samego końca, chcemy tu przestudiować, list Jakuba. I doszliśmy do trzeciego rozdziału. Pamiętacie, co jest napisane w trzecim rozdziale listu Jakuba? O czym? Tam jest napisane o języku. O niewielkim członku w naszym ciele, który sprawia potężne, ogromne problemy. Prawda? Niektórzy kiwają głowami. Nic tak jak język nie sprawia problemów. Tu obok siedzi pastor. Pastorzy bardzo dobrze wiedzą, jak to działa. Prawda? Muszą się zmagać z tym każdego dnia. Jeden mówi to, drugi mówi tamto. Jeden mówi tak, inny mówi jeszcze inaczej. Język, mówi Jakub, jest małym członkiem, który jak mała iskra potrafi zapalić ogromny, ogromny pożar. Ja w swoim życiu to też przeżywałem wiele razy, kiedy złe słowo, słowo o nie w porę, słowo nawet czasami niewielkie, potrafiło zapalić wielki pożar. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj po tym słowie świadectwa, po modlitwie, też mogli przyjąć takie słowo nauki. Bo być może te problemy, które masz w życiu, już wystarczą. I nie trzeba, abyś swoim językiem powodował nowe. Prawda? Abyś zło przydawał do zła. Aby twoje obciążenie było jeszcze większe. Przeczytajmy teraz fragment, który będziemy rozważać. Trzeci rozdział, od początku do 12 wersetu. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język. Jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród nas, w naszych członków, swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, i płazów, i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Dobry Ojcze, chcę prosić Cię, Panie, o to słowo. Panie, głosząc to słowo, muszę używać mojego języka. Proszę Cię teraz, abyś Ty strzegł moich ust. Aby to słowo, Panie, było Twoim słowem dla moich braci i sióstr. aby to słowo było prawdziwym słowem, które przyniesie Tobie chwałę. Tobie chwałę i pożytek Twojemu Kościołowi, Panie. Niech błogosławione będzie Twoje święte imię. Amen. Tak jak powiedzieliśmy, słuchajcie, niewielki język, a potężne narzędzie, jak się okazuje, do czynienia złego, ale również do czynienia dobrego. Tak niewielki język jest potężnym narzędziem, który może czynić rzeczy wielkie. Wiecie, takie małe narzędzia często mają wielką moc. I Jakub mówi o takich narzędziach. Na przykład koń, potężne zwierzę, które ma wielką siłę, przez mały kawałek metalu w odpowiednie miejsce włożony, w pysk konia, tak? I w tym momencie koń przez taki malutki kawałek metalu jest ujarzmiony i możemy kierować nim tam, gdzie chcemy. Prawda? Drugi przykład, który podaje Jakub, to okręt. Potężny okręt. Potężne wichry i fale. Ale jeżeli jest mądry sternik, potrafi przy pomocy małego steru sterować tym okrętem tak, że on płynie tam, gdzie sternik chce, a nie tam, gdzie chcą fale. Prawda? Szczególnie to porównanie do okrętu, słuchajcie, jest takie istotne, bo panowanie nad sterem okrętu nieraz jest sprawą życia i śmierci. Dobrze sterowany okręt wypłynie na spokojne wody. A jeżeli ktoś źle steruje okrętem, rozbija się o skały, prawda? Nie przypomina wam to? Używanie języka? Nie? Dobrze używany język może nas wyprowadzić na spokojne wody. Źle używany język często prowadzi do tego, że rozbijamy się od skały. Salomon w swojej mądrości, którą dał mu Pan, ośmielił się nawet powiedzieć, śmierć i życie są w mocy języka. Wyobrażacie sobie? Zdajesz sobie sprawę, co masz w ustach? Śmierć i życie są w mocy języka. Nieproporcjonalnie mały język potrafi czynić wielkie rzeczy. Może słowami pełnymi miłości i zachęcenia rozgrzać. Słowami nauki może oświecić, ale również słowami ostrzejszymi niż nóż potrafi ranić, a nawet zabijać. Salomon mówi, łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Prawda? No, każdy, kto żyje między ludźmi, to wie, jak to działa, prawda? Każdy, kto... Leszek opowiadał nam w swoim świadectwie, że ten ich nowy syn, Filip, nie widział wielu rzeczy, ale słyszał kłótnie, prawda? Kto tego nie zna? Tak jest właśnie, prawda? Język potrafi naprawdę zrobić, czynić złe rzeczy. Potrafi ranić jak nóż. W 5 i 6 rozdziale, wersecie, Jakub porównuje język do ognia. I ogień to jest bardzo ciekawe porównanie, dlatego że ogień ma potężną moc destrukcji. Mała iskra czasami potrafi rozpalić potężny pożar, który zniszczy wiele, wiele rzeczy. Znana jest historia pożaru, wielkiego pożaru, który wybuchł w 1871 roku w Chicago. Otóż biedna pani O'Leary wyszła w niedzielny wieczór, aby wydoić swoją krowę, słuchajcie. Krowa przy dojeniu zachowała się trochę niespokojnie, kopnęła lampę naftową, która stała obok. Lampa się przewróciła, cała ta obora zajęła się. Pożar trwał 2 dni. Spłonęło 17 tysięcy budynków, 250 osób zginęło w tym pożarze. Jakże mała iskra potrafi zapalić potężny ogień. Prawda? Ogień, który wydostał się spoza kontroli, pochłonął wiele ofiar i wiele, wiele dobrego zniszczył. Prawda? I tak słowo. Rzucone słowo potrafi być taką iskrą, która rozpala wielki pożar. Ale wiecie, kiedy mówimy o ogniu, musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Że ogień sam w sobie niewiele zrobi, jeżeli nie ma paliwa, prawda? Jeżeli nie ma się co palić, to ogień gaśnie. Zgadza się? Jak się wszystko spali, to ogień gaśnie sam. Co jest takim paliwem? W przypowieściach Salomona, znowu Salomon mówi tak. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie, prawda? To jest prawda. Nie? To jest taka prosta zasada. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Gdy nie ma oszczercy, zwada ustaje. Czym węgiel dla żaru i drzewo dla ognia, tym człowiek kłótliwy dla wzniecenia sporu. Prawda? A więc zobaczcie. Plotka, oszczerstwo, kłamstwo, krytykanstwo, jakieś sugestie mogą stanowić paliwo dla wzniecania sporu, dla wzniecania rzeczy, które później naprawdę potrafią zniszczyć wiele dobrego. Mogą zniszczyć przyjaźń, relacje, mogą zniszczyć reputację czyjąś, czyjś spokój. Może tak być? I teraz każdy z nas musi sobie jakby zadać pytanie zaraz. Czy ja jestem kimś, kto dostarcza paliwa? Chociażby tu w społeczności Kościoła, prawda? Albo w mojej rodzinie, nie? Czy jestem kimś, kto dostarcza paliwa, aby ten ogień płonął, aby ten pożar się rozprzestrzeniał? Czasami wystarczy niewielkie słowo. Jakaś plotka, jakieś oszczerstwo, jakaś nawet sugestia, krytyka i pożar płonie. I reputacja człowieka jest niszczona. I relacje są zerwane. I tam, gdzie powinna być zgoda, zaczyna panować kłótnia i spór. Czy jesteś kimś, kto dostarcza paliwa? Czy może przed nami jest takie postanowienie, słuchajcie, nie będę dostarczał paliwa, żeby tu płonęło. Pastor nam opowiadał przed nabożeństwem, że mieliście pożar, że tu wam się kawałek zapalił, prawda? I mówi, na szczęście mój syn był tutaj, bo gdyby nikogo nie było, wszystko by się spłonęło, prawda? Rozumiecie? Właśnie tak jest. Kiedy przynosimy drewno, kiedy przynosimy paliwo, ogień płonie, płonie i coraz bardziej, i coraz bardziej. Im więcej paliwa, tym więcej ognia. Im więcej ognia, tym więcej zniszczenia. Kiedy ogień wymyka się spod kontroli, stanowi niezwykle potężną siłę, która niszczy. I tak samo jest z językiem, słuchajcie. Słowa pod kontrolą. Kiedy wiemy, co mówimy. Kiedy nasze słowa są pod kontrolą, kiedy nasz język jest pod kontrolą, potrafią oświecić, tak? Kiedy jest słowo nauki na przykład. Potrafią ogrzać, kiedy jest słowo zachęcenia, miłości, tak? Ale co się dzieje, kiedy słowa wymykają się spod kontroli? Dzieje się to samo, co dzieje się, kiedy ogień wymyka się spod kontroli, tak? Zaczyna się zniszczenie. Zaczyna się destrukcja. I teraz jest pytanie, jak jest z twoimi słowami, jak jest z twoim językiem? Zauważyłeś to, że ilekroć tracisz panowanie nad językiem, ilekroć twój język wymyka ci się spod kontroli, skutki są zawsze złe, przykre, prawda? Skutki są zawsze bardzo złe. Przykład z historii. Adolf Hitler na kilka lat przed II wojną światową napisał książkę, w której zawarł całą swoją ideologię i swoją myśl. Ta książka jest znana, nazywa się Mein Kampf. Po kilku latach ona zawierała całą filozofię nazistowską, całą tą ideologię, która doprowadziła do II wojny światowej, która poprowadziła naród niemiecki do wojny. Ktoś obliczył, że każde słowo z tej książki to 125 ofiar w wojnie, II wojnie światowej. Wyobrażacie sobie? Każde pojedyncze słowo w tej książce to 125 ofiar w II wojnie. Być może twoje słowa, nie tak jak słowa Adolfa Hitlera, nie będą miały aż takiego zasięgu, ale z całą pewnością słowa, które wymykają się spod kontroli, słowa, które uderzają, słowa oszczerstwa, słowa plotki, które wychodzą z twoich ust, mogą niszczyć, mogą ranić serca, niszczyć czyjąś reputację, niszczyć czyjś pokój. Może tak być? Nie musisz napisać Mein Kampf. Nie musisz rozpętać wojny światowej. Ale takie małe wojenki Nasz język potrafi rozpętywać. Prawda? W liście do Kolosan Paweł pisze: mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma. Podkreślam słowo zawsze uprzejma. Zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Zaprawiona solą. Po co się zaprawia solą różne rzeczy? Przede wszystkim, żeby się nie psuły, prawda? To jest znana rzecz. Kiedy jedzenie nie jest zaprawione solą, kiedy mięso nie jest zaprawione solą, zepsuje się, zgnije, prawda? Dlatego Paweł mówi: niech wasze słowa będą zaprawione solą. Nie rzucajcie słów zgniłych. Nie rzucajcie słów zepsutych. Uważajcie, co wychodzi z waszych ust. Niech te słowa, które wypowiada twój język, będą świeże i dobre, a nie zgniłe i zepsute. Teolog Robert Johnston w swoim komentarzu do listu Jakuba, komentując właśnie ten fragment, napisał coś takiego. Posłuchajmy, co ludzie mówią w zwyczajnych rozmowach. Posłuchajcie kłótni dzieci, jak krwawe pogróżki, jak dzikie klątwy potrafią rzucać na siebie nawzajem. Otaczający nas świat jest w stanie wojny. Wojny, gdzie języki terkoczą niczym karabiny maszynowe, a obelgi, jak moździerzowe pościski, świszczą pomiędzy okopami uprzedzeń i zatwardziałych serc. Moglibyśmy się zastanawiać, czy to nie jest zbyt surowa ocena tego świata? Myślę, że nie. Wystarczy włączyć telewizor i zobaczycie to na własne oczy. Jak terkoczą języki jak karabiny maszynowe, jak rzucane są obelgi, jak ciągle wybuchają bomby, prawda? Ale czy to tylko w telewizji tak jest? A może tak jest u ciebie w domu? A może to tak jest u ciebie w kościele? Siódmy i ósmy werset. Tu Jakub proponuje jeszcze inne porównanie. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, i płazów, i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Język, tak jak dzikie, jadowite zwierzę, według swojej natury nie potrafi nie zabijać. Znacie starą bajkę o tym, jak skorpion poprosił żółwia, żeby go przewiózł przez rzekę. Znacie tą starą bajkę? Więc skorpion mówi: muszę się przedostać na drugą stronę rzeki. Żółwiu, czy mógłbyś mnie przewieźć? Ty umiesz pływać. Mówi: tak, ja cię zabiorę, a ty mnie ukąsisz na samym środku rzeki. Coś ty, przecież ja też mam interes w tym, żeby się przedostać na drugą stronę. Dobra. Żółw dał się namówić. Skorpion wsiadł, no i płynął. Ale skorpion patrzy na ten karczek żółwia i nie może się opanować. W końcu wbija mu żądło w kark. Umierając, żółw mówi: dlaczego to zrobiłeś? On mówi: ja inaczej nie potrafię. Prawda? Oto zwierzęta działają według swojej natury. Zgadza się? Ja inaczej nie potrafię. Język inaczej nie potrafi. I tu jest napisane, słuchajcie, że nikt z ludzi, nikt, ani ty, ani ja. Tak jest napisane, zobaczmy, jeszcze raz, siódmy werset, tak? Ósmy. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Czy to jest prawda? Wiecie, czasami ludzie się starają, rzucają jakieś słowa i mówią po jakimś czasie, ja teraz mówię ze własnego doświadczenia: żałuję tego, co powiedziałem. Już nigdy tak nie zrobię. Dlaczego ja to powiedziałem? Nie chciałem tego powiedzieć. Nigdy już tak nie zrobię. Po czym robię to znowu? Macie takie doświadczenia? Czy to tylko ja jestem tutaj taki? Nie? Słowo Boże mówi, nikt z ludzi nie potrafi ujarzmić języka. Ludzie potrafią, owszem, ujarzmić dzikie zwierzęta, mówi tutaj, tutaj Jakub. Wszelki rodzaj zwierząt został ujarzmiony, może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez ludzi. A dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi tak. Błogosławił Bóg, błogosławił im Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszystkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Później do Noego Bóg powiedział tak. Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi. Rozumiecie? Człowiek może ujarzmić dzikie zwierzęta. Dlaczego? Uwaga, bo Bóg tak powiedział. Bo to jest jego wola. A jak może być ujarzmiony język? No, jest napisane, nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Ale mam dla was dobrą nowinę. To ja nie przyszedłem wam głosić tutaj złej nowiny, bo tą złą nowinę o swoim języku lepiej znać ode mnie. Ale ja przyjechałem tutaj, aby wam ogłosić dobrą nowinę. Otóż, ze świadectwa Leszka też to wynikało. Otóż, czego nie potrafi człowiek, to potrafi Bóg. Co niemożliwe jest dla człowieka, możliwe jest dla Boga. Jeżeli o własnych siłach starasz się panować nad swoim językiem, to ciągle musisz opowiadać tą samą historię. Po co ja to powiedziałem? Żałuję, że tego powiedziałem. Już więcej w życiu tego nie powiem. Jeżeli o własnych siłach starasz się opanować swój język, ujarzmić swój język, ciągle będziesz powtarzał tę samą historię. Spotkam cię za 10 lat i znowu będziesz opowiadał to samo. Za 20 lat i znowu będziesz opowiadał to samo. Dlaczego? Dlatego, że Boże Słowo się nie myli i mówi, nikt nie może opanować języka. Nie ma takiej możliwości. Człowiek nie ma takiej możliwości. Nikt z ludzi. Ale Bóg potrafi to zrobić. Język, aby przestać służyć grzechowi i zacząć służyć Bogu, musi zostać przez Boga oczyszczony. Prawda? Pamiętacie, jak to było z Izajaszem? Kiedy ujrzał na tronie chwałę Pana, pierwsza rzecz, którą powiedział, co mu stanęło przed oczyma wobec świętości Boga, co mu stanęło przed oczyma? Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Od razu mu stanęło przed oczyma to, co było jego grzechem i grzechem tych, pośród których mieszkał. Tak? Otóż kiedy stajemy przed świętym Bogiem, jego świętość obnaża od razu nasz grzech. Prawda? I wtedy on mówi, moje oczy widziały króla, Pana zastępów. I wtedy coś się stało. Pamiętacie co? Prawda? Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, anioł, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Tak? Wiecie, co się dalej dzieje? Pan Bóg mówi, kogo poślę? A Izajasz jest gotowy, mówi, jak to kogo? Mnie! Nie? Kiedy serce człowieka, kiedy wargi człowieka zostają oczyszczone, człowiek zaczyna zupełnie inaczej myśleć, prawda? Żeby język zaczął służyć Bogu, żeby język przestał służyć grzechowi, musi być przez Boga oczyszczony. Jego mocą. Przeczytajmy jeszcze te ostatnie wersety, czyli od 9 do 12, i tam jest jeszcze inne porównanie. Nim, czyli językiem, wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Tak? Czyli coś tu jest nie tak. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Tak? Nie, słodkiej. Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Okej? Okay? Dobrze. Woda to życie. Tak? A szczególnie kiedy mówimy o czasach biblijnych i o tamtych miejscach, prawda? Woda to jest życie. I słowa, które wypowiadamy, mogą nieść życie. Zgadza się? Kiedy głosimy Ewangelię Bożej chwały. Kiedy głosimy Ewangelię wiecznego zbawienia. Tak jak Piotr powiedział do Jezusa, u Ciebie są słowa życia, tak? Kiedy dzielimy się tym słowem życia z innymi ludźmi, nasz język może być narzędziem, przez które przychodzi życie, tak? Tak jak przez wodę. Woda, kiedy jest zła, niedobra, może kogoś pobrudzić, zgadza się? Ale czysta, świeża woda oczyszcza. Tak jest z językiem? Brudny język brudzi innych. Czysty język oczyszcza. Innymi słowy, kiedy wypowiadasz się o swoim bracie, o siostrze, nie wiem, o swoim mężu, o swojej żonie, o swoich dzieciach, brudzisz ich czy oczyszczasz? Ach, jak to jest tak przyjemnie komuś przyłożyć, nie? Kogoś pobrudzić troszeczkę. Dlaczego? No bo wtedy ja się troszeczkę czyściejszy wydaję na ich tle. Nie? Albo porównanie do owocu. Owoc drzewa pokrzepia, dodaje siły, zaspokaja pragnienie. Tak właśnie działa dobry owoc, prawda? Ale niedobry, zły, zgniły owoc, słuchajcie, będzie tak samo działał? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Niektórzy się skrzywili. To właśnie taka dobra reakcja, nie? Źródło zawsze daje taką wodę, jaka jest tam gdzieś w głębi ziemi, prawda? Kiedy źródło wydaje złą wodę, niedobrą, gorzką wodę, to co myślimy? Aha, coś tam jest niedobrze, tam głębiej, tak? Coś tam głębiej jest nie tak. Nie wiem, co to jest, ale coś tam jest nie tak. Kiedy drzewo wydaje zły owoc, mówimy, oho, coś z korzeniem, coś z tym drzewem jest nie tak. Prawda? Tam głębiej coś jest nie tak, że urodziło taki marny owoc. Tak i kiedy mówimy o naszych językach, kiedy wypowiadamy słowa, to wypowiadamy coś, co mieszka o wiele głębiej, prawda? Owoc wydajemy zawsze według tego, kim jesteśmy. Dlatego też często jest tak, że wiemy, co jest dobre, ale nasze języki ciągle dopuszczają się złego. Tak? Dlaczego tak jest? Jakub mówi jakby tak, coś takiego. Coś tu jest nie tak, tak? Bracia moi, być nie powinno. Coś tu jest nie tak. Źródło wydaje słoną, niedobrą wodę. Widocznie coś tam głębiej jest nie tak. Drzewo wydaje gorzkie, kwaśne, niedobre owoce. Widocznie tam z korzeniem coś jest nie tak. Tak samo też, kiedy mówimy o języku, to nie tyle tu o sam język chodzi, prawda? Ale moglibyśmy powiedzieć tak jak, słuchajcie, coś tam głębiej może jest nie tak. Język mówi złe słowa, zgniłe słowa, zepsute słowa, brudne słowa. Coś tam głębiej chyba jest nie tak. Bo rzeczywiście nie tyle o język tutaj chodzi, słuchajcie, w tym, o czym mówimy, tak? Ale o serce. Skąd to wiemy? A wiemy to od Pana Jezusa, który mówi, powiedział kiedyś faryzeuszom, z obfitości serca język będzie wypowiadał to, co jest tam głębiej. W sercu. Zgadza się? On mówi, dobry człowiek wyciąga z dobrego skarbca dobre rzeczy, tak? A zły człowiek ze złego skarbca wyciąga złe rzeczy i nie może być inaczej. Jeżeli twój skarbiec jest zły, tak? To jakbyś nie szukał, nic dobrego tam nie znajdziesz. Przetrząśniesz cały skarbiec i tam nic dobrego nie znajdziesz. Dlatego też Salomon mówi bardziej niż czegokolwiek innego. Strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Prawda? I kiedy słyszysz, że twój język wypowiada słowa złe, słowa brudne, słowa zgniłe, to musisz się zastanowić nad tą rzeczą. Może coś głębiej tam jest nie tak. Skąd się biorą te słowa? Jedyne, co możemy zrobić, bracia moi drodzy, poddać się Bożej łasce, Bożej dyscyplinie. Skąd mam wziąć język, który nie krytykuje, nie plotkuje, nie oskarża, nie brudzi innych? Skąd mam taki język wziąć? Wiele razy próbowałem tego nie robić, ale Słowo Boże mnie przekonuje, nikt z ludzi nie może tego, nie potrafi tego zrobić, prawda? A więc muszę zwrócić się zupełnie gdzie indziej, aby mój język został oczyszczony. Węgielek musi być wzięty z ołtarza. Muszę stanąć przed Bożą świętością, przed Jego Słowem. I zobaczcie, co pisze Izajasz. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. A więc jeżeli ja mam mówić miłe słowa ludziom, wiecie, tak? Tak to jest napisane? To muszę otrzymać język od kogo? Od Wszechmogącego Boga. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. A tu jest sposób, słuchajcie. Skąd mam wziąć ten język? Jak mi Pan da ten język? On mówi, jest na to sposób. Twój język będzie oczyszczany. Twój język będzie odnawiany, kiedy będziesz słuchał mojego słowa. Tak? Każdego ranka budzi mnie, abym słuchał. Słucham i moje serce napełnia się Jego słowem. Słucham i moje serce oczyszcza się przez Jego słowo. Bo serce jest też, Słowo Boże też jest porównane do wody w Biblii, prawda? Napełnia się moje serce Jego słowem, napełnia się Jego myślami, napełnia się Jego wolą, napełnia się Jego świętością. I co wtedy? Wtedy z tego dobrego skarbca, kiedy otwieram swoje usta, mogę zaczerpnąć, tak? I znowu się sprawdza to, co powiedział Pan Jezus. Z obfitości serca mówią usta. Bóg jest dobry. Bóg udziela bez ograniczeń. Przyjdź i pij tą świeżą, czystą wodę. Jego słowo. Niech twoje serce napełni się aż do przelania tym słowem. I wtedy, kiedy otworzysz swoje usta, wszyscy się zdziwią. On mówi jak Słowo Boże. Czytałeś dzisiaj Biblię? Napełniałeś się dzisiaj Słowem? Wiecie, dzisiaj w ewangelicznym, ja to muszę powiedzieć. Dzisiaj w ewangelicznym chrześcijaństwie, co już niektórzy doszli do takiego przekonania, że czytanie Biblii to jest taka stara, religijne, stare zajęcie, które jest zakonem. Słyszeliście coś takiego? No właśnie, nie? Niech ten zakon będzie blisko was. Niech ta księga będzie w waszym sercu. Aby wszystkie te słowa, które Duch Święty spośród wszystkich pożóg świata ocalił dla nas, tak? Aby one zamieszkały głęboko, głęboko w twoim sercu. Aby kiedy otworzysz swoje usta, abyś miał z czego zaczerpnąć, tak? Aby kiedy twoje usta się otwierają, żebyś nie musiał sięgać po swoje urazy, krzywdy, pokłamstwa, ale abyś mógł sięgnąć po świeżą, doskonale czystą wodę Bożego Słowa. Napełniony Bożym Słowem, nie możesz mówić inaczej jak Boże Słowo, tak? Napełniony strachem, będziesz mówił o strachu. Napełniony wstydem, będziesz się wstydził i będziesz mówił wstydliwe słowa. Nie może być inaczej. Z obfitości serca mówią usta. Możesz na koniec powiem tylko coś takiego. A skąd mam wiedzieć, jakie jest moje serce? Bardzo łatwo to się bada, słuchajcie. Uchem. Posłuchaj, co mówisz. I będziesz wiedział, co jest w twoim sercu. Posłuchaj, jak rozmawiasz z innymi. A nade wszystko posłuchaj, co o innych mówisz. I będziesz wiedział, jakie jest twoje serce. Wtedy być może przestraszysz się tak jak Izajasz i powiesz, biada mi. To jest straszne, co słyszę. To jest straszne, co ja słyszę. Panie, sięgnij po węgielek ze swojego ołtarza. Dotknij mnie, bo uwierzyłem Twojemu słowu, że żaden człowiek tego nie potrafi. Ja też nie. Jeżeli Ty mnie nie dotkniesz, przepadłem, biada mi, zginę. Tak jest z każdą rzeczą w naszym życiu. Niemożliwe rzeczy dla człowieka są możliwe dla Boga. To, czego człowiek nie potrafi, Bóg potrafi. To, co człowiek zniszczył, Bóg potrafi przywrócić do życia. Tak? Tak jak rodzina Leszka na przykład. I być może Twój język już wiele zniszczył. Być może tak jest. Nie wiem. Ty wiesz. Nie poddawaj się. Leszek w swoim świadectwie powiedział tak. Patrzyłem na moje życie i to była ruina. Tak? I wiecie, normalnie można się załamać. Mówić, tyle zmarnowałem. Nie ma sensu to wszystko. Ale Bóg odbudowuje ruiny. Bóg ma moc. Nie poddawaj się. Nie myśl o tym, ależ wiele zniszczyłem. Boża łaska jest większa. Boża miłość jest większa. Boża moc jest większa. Abyś wstał z tego pięknego, wygodnego, czerwonego fotela, poszedł w dalsze życie z takim postanowieniem. Mój język w mocy Ducha Świętego, w mocy Pana, oczyszczony Jego Słowem, będzie wypowiadał miłe słowa. Czyste słowa. Dobre słowa. Budujące słowa. I módl się, abyś nie uległ kłamstwu. Bo często mówimy, wiesz, przyszedłem do ciebie, bracie, tam powiedzieć ci o tym bracie, bo wiesz, no niedobrze się z nim dzieje. Wiesz, ja tylko tak mówię, bo z troski, żebyśmy się modlili. E? Znacie takie sytuacje? Uważaj, co mówi twój język. Tak? Żyjesz w swojej mocy. Nic nie potrafisz i nie zrobisz. Ale Bóg potrafi oczyścić to, co zostało zabrudzone i odbudować to, co zostało zniszczone. Gdziekolwiek nie zaszedłeś, Jego moc, Jego łaska, Jego miłość, Jego słowo są potężniejsze ponad wszystko. Amen.